Na początku chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim z Was, którzy pomogliście nam zabrać prawie 30 dzieciaków, które nigdy nie miałyby szansy znalezienia się przez 11 dni w oderwaniu od swoich kolegów, od swojego środowiska, by w wielu sytuacjach po raz pierwszy usłyszeć o tym, że jest ktoś, kto ich kocha. Serdeczne dzięki. A dzisiaj chciałbym mówić na taki temat, czy możemy ufać Biblii. Czy możemy ufać Biblii? Czy to jest logiczne? Goethe zapytany, jeżeli miałby z dziesiątek tysięcy książek, które gdzieś tam miał, wybrać jedną, jaką by wybrał, powiedział Biblię. Gdy Marek Kamiński w tym roku, w którym zdobył dwa bieguny, został zapytany przez jakiegoś dziennikarza, czy wziął sobie coś do czytania, to on powiedział tylko jedną książkę. Nowy Testament. Walter Scott, znany pisarz angielski, autor szeregu książek, na łożu śmierci zwrócił się do swojego syna, żeby ten podał mu księgę. On mówi, którą? A miał dziesiątki tysięcy książek. I on powiedział, ten syn, którą? On mówi, synu, tylko jedna księga zasługuje na to miano. Podaj mi Biblię. Ta księga jest niezwykła. Temu nie można zaprzeczyć. Chociażby z tego powodu, że każdy ją z nas ma, a nie każdy ją czyta. Jest w domu praktycznie każdego polskiego obywatela. Niewiele tu się mylę, ale niewiele z tej księgi czytamy. Jak to się stało, że została przetłumaczona we fragmentach na ponad 2,5 tysiąca języków? 469 jest przekładów całości Starego i Nowego Testamentu, ponad 1200 przekładów całości Nowego Testamentu. Jak to się dzieje, że od wielu, wielu lat jest to najliczniej drukowana i najlepiej sprzedająca się książka świata? Jak to się dzieje? Z drugiej strony jest ciągły atak skierowany na tą księgę. Wolter powiedział, za kilka lat nikt nie będzie sięgał do tej księgi. Dom, w którym wypowiedział czy napisał te słowa, dzisiaj jest siedzibą towarzystwa biblijnego, które sprzedaje i drukuje Biblię. O Wolterze przeciętny człowiek niewiele już wie i niewiele pamięta. Dlaczego jest tak niezwykłą księgą? Dlaczego jedni ludzie są gotowi za nią oddać życie, a inni są gotowi ją spalić? Dlaczego jest tak, że pewne fragmenty tej księgi w niektórych krajach, na przykład w Szwecji, już jest zabronione, żebyś niektóre wersety z tej księgi czytał w sposób publiczny? Dlaczego tak się dzieje? Jedno jest pewne. Ta księga wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Ludzie mówią tak, czy nie jest tak, że ta Biblia jest pełna sprzeczności i błędów? Przecież była kopiowana, tłumaczona tak wiele razy. Jaką masz pewność, że czytasz i trzymasz w swoich dłoniach to, co było zapisem oryginału? Czy nie było tak, że Kościół arbitralnie zdecydował, że te księgi mają być, a innych nie ma być w tym kanonie? Przecież to są ludzkie decyzje. Skąd wiesz, że ten twój odczyt, twoje zrozumienie tej księgi jest właściwe? Czy nie jest tak, że ta księga jest pełna stwierdzeń, które są sprzeczne ze współczesną nauką? Jak masz czelność twierdzić, że to jest Boże Słowo? To tylko część pytań, jakie mogą być skierowane w kierunku tej księgi. Wszystkie je możemy sprowadzić do jednego. Jak dokładna jest Biblia, czy możemy jej ufać? Czy to jest księga, której mogę w 100% zaufać? Czy mogę ufać Biblii? Są trzy opcje na odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza mówi, nie mogę jej ufać. Druga opcja mówi, są pewne problemy. I trzecia odpowiedź na to pytanie mówi, tak, możemy ufać tej księdze. Czy możemy ufać Biblii? Zechciejmy przypatrzyć się na te trzy różne możliwości odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź. Nie mogę jej ufać. Skąd bierze się tego rodzaju myślenie? Zwykle ludzie, którzy wypowiadają tego rodzaju stwierdzenia, to nie są ich własne przemyślenia będące wynikiem własnych studiów i badań, wiarygodności, rzetelności zapisu tej księgi. Zwykle ludzie, którzy mówią, że nie można ufać tej księdze, biorą tę informację z drugiej albo trzeciej ręki. To znaczy, coś usłyszeli, ktoś im coś powiedział, obejrzeli jakiś program i na bazie tego przyjmują za własny pogląd, że nie można tej księdze zaufać. Mówią tak, no przecież tam są takie stwierdzenia, że Bóg pomaga tym, którzy sobie sami pomagają. Nie ma takich stwierdzeń w Biblii. Niektórzy mówią, no popatrz, ta księga mówi o tym, że Ziemia jest płaska, jest centrum wszechświata. Nie ma takich stwierdzeń w tej księdze. Ale ludzie przyjmują to za pewnik i argument, który zbija im rzetelność zapisu tej księgi. Niektórzy mówią tak. Nowy Testament tak naprawdę został spisany gdzieś 300-400 lat po tych wydarzeniach, które towarzyszyły życiu Jezusa. Więc jeżeli to 300-400 lat później spisano, jaką możesz mieć pewność, że one zawierają właściwy zapis tego, co się w ten czas wydarzyło? Z drugiej strony, masz polskie tłumaczenie. To tłumaczenie, prawdopodobnie ktoś sobie myśli, było tłumaczeniem jakiegoś innego polskiego tłumaczenia. Później to polskie tłumaczenie było wynikiem tłumaczenia z wersji łacińskiej. A jeszcze wcześniej gdzieś ta wersja łacińska powstała z tłumaczenia jakichś tekstów greckich i dopiero gdzieś tam w tym długim procesie na końcu był oryginał. W jaki sposób śmiesz twierdzić, że to, co trzymasz dzisiaj w swoich dłoniach, jest tym zapisem rzetelnym, który wychodził spod ręki tych, którzy jako pierwsi spisywali tę księgę. Niektórzy mówią tak, ta księga powtarza tylko mity obecne w literaturze Babilończyków i Asyryjczyków. Nic nowego w tej księdze nie ma. Mówią, że często zaprzecza ona sama sobie. Ale gdy zadasz konkretne pytanie, skonfrontujesz ludzi, najczęściej nie mają konkretnych argumentów, które pokazywałyby tego rodzaju sprzeczności. Inni mówią, przecież te rzeczy, które są zapisane w Księdze Mojżeszowej, to prawo mojżeszowe, to w tamtych czasach nie można było tego rodzaju rzeczy zapisywać, w ten sposób myśleć. Nie było jeszcze nawet znajomości, że tak powiem, czy umiejętności pisania takiego zapisu, jak ktoś sugeruje, że był w czasach Mojżesza. I myślano tak do czasu odnalezienia kodeksu Hammurabiego i nagle cała ta argumentacja powaliła się, jak wiele innych. Dobrze. Jeżeli pokazałbym jakąkolwiek książkę i postawił pytanie, czy to jest dobra, czy zła książka, prawdziwa, czy nieprawdziwa, jeśli chodzi o jej zapis, a ty bez czytania, bez zapoznania się z jej treścią, ogłaszałbyś poglądy, że to nie jest właściwy zapis, to nie są prawdziwe rzeczy, treści zawarte w tej księdze, bez zapoznania się, gdybyś powiedział takie opinie, to wyrażałbyś swoją ignorancję. I większość ludzi, którzy mówią cokolwiek przeciwko tej księdze, nigdy nie zapoznali się z przesłaniem tej księgi. Jakbyś ich zapytał, co jest głównym przesłaniem tej księgi, to nawet nie wiedzą. A są tak pewni twierdzeń, które wypowiadają przeciwko tej księdze. Dobrze, spróbujemy sprawdzić rzetelność takiego dokumentu, jakim jest Biblia. I użyjemy takich trzech testów, bibliograficznego, wewnętrznego i zewnętrznego. Bo te słowa nas może trochę przerażają w poranek niedzielny na nabożeństwie, ale nie będzie tak źle. Test bibliograficzny. Sprawdza on wędrówkę Starego i Nowego Testamentu od oryginału do tekstu, który dzisiaj leży przed nami na ławkach tej kaplicy. To jest ten test, który śledzi ten proces wędrówki od oryginału do tego, co dzisiaj trzymamy w swoich dłonach. I najpierw rozważymy ilość manuskryptów. Co to są manuskrypty? Były to ręcznie spisywane kopie, teksty Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Jeśli chodzi o ilość tych manuskryptów, ręcznie spisywanych tekstów Starego Testamentu, to nie ma zbyt dużo tych takich starych, zachowanych kopii. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi, gdy w swojej synagodze używali tych tekstów i one zostały na przykład zużyte, to oni niszczyli ten tekst przez to, że dokonywali pochówku tego tekstu, ceremonialnie grzebiąc tekst. Po drugie, w burzliwej historii tego narodu wielokrotnie podejmowano wiele prób zniszczenia księgi, jaką jest Stary Testament. I mnóstwo tych kopii zostało zniszczonych. Czyli nie mamy zbyt wiele takich starych tekstów Starego Testamentu, ale odnaleziono coś takiego jak Septuaginte, czyli to jest tekst, który jest, powstał 200 około lat przed narodzeniem Chrystusa. Grecki przekład Starego Testamentu. Czyli te najstarsze kopie hebrajskie, jakimi do tej pory dysponowaliśmy, pochodziły z IX wieku naszej ery, czyli dziura bardzo duża. Tekst napisany 400 lat przed Chrystusem, a ostatnie kopie, jakie do nas przetrwały, jeśli chodzi o Stary Testament, dopiero z IX wieku, no więc rozdziew potężny. Ale jest odkrycie tego, czy jest zachowana jest Septuaginta i nagle cofamy się do roku 200 przed Chrystusem, czyli okres pomiędzy napisaniem oryginału, a tym tekstem Septuaginty jest około 200-250 lat. To bardzo, bardzo niewiele. Później mamy niesamowite odkrycie z Qumran z roku 1947, o tym trochę troszeczkę później. Już wiemy, dlaczego jest tak mało tych tekstów Starego Testamentu. A jak to wygląda z Nowym Testamentem? Ilość manuskryptów Nowego Testamentu jest tak wielka, że nie da się tego porównać z żadną inną starożytną literaturą. Mamy około 14 tysięcy manuskryptów Nowego Testamentu zachowanych. 14 tysięcy. W tej liczbie jest około 5 tysięcy greckich manuskryptów, 8 tysięcy łacińskich i 1000 manuskryptów w językach syryjskim i koptyjskim. Razem prawie 14 tysięcy. Gdyby się tak stało, że żadna z tych kopii by nie przetrwała, jesteśmy w stanie odtworzyć treść Nowego Testamentu. Dziwicie się? Ja też. Ale jest na to odpowiedź. Ojcowie Kościoła tak często cytowali w swoich pismach Nowy Testament, że gdyby nawet się nie zachowała żadna z tych kopii, to na podstawie tych ponad 86 tysięcy cytatów jesteśmy w stanie odtworzyć tekst Nowego Testamentu. To brzmi dla mnie fantastycznie. Dla kontrastu podam Nowy Testament, 14 tysięcy zachowanych kopii. Dla kontrastu, jakakolwiek ilość kopii, jakiegokolwiek starego manuskryptu, na przykład takich dzieł jak Arystotelesa, Platona, Juliusza Cezara, Tacyta, nie przekracza liczby od jednej kopii do kopii 20. Nowy Testament 14 tysięcy. Nie ma porównania. Czyli podane liczby, jeśli chodzi o ilość tych kopii Starego i Nowego Testamentu, są, myślę, bardzo pozytywne dla tego, o czym mówimy, dla wiarygodności tej księgi. No dobrze. A co możemy powiedzieć odnośnie jakości tych manuskryptów? Jaka jest ich jakość? Jaka jest rzetelność tego zapisu? Jak blisko są oryginału te kopie, które się do nas zachowały? Pierwsi pisarze, skrybowie żydowscy darzyli pismo wielkim szacunkiem. Gdy taki skryba siedział nad tekstem pisma i kopiował, przepisywał taki tekst, gdy wszedł król, to nie musiał on wstać przed nadchodzącym królem. Odległość pomiędzy każdą literą nie mogła być większa ani mniejsza niż grubość ludzkiego włosa. Ilość wszystkich liter i wszystkich wersów była dokładnie czy linijek, bo wersów nie było, wszystkich linijek była zliczana w danym zwoju. Jeżeli cokolwiek się nie zgadzało, momentalnie dany tekst był niszczony. Czyli jakość, jeśli chodzi o jakość zapisu, kopii Starego Testamentu jest wręcz doskonała. Żeby to potwierdzić, w 1947 roku odkryto w jaskiniach w okolicach Qumran, na brzegu Morza Martwego, zwoje Starego Testamentu, które cofnęły nas z IX wieku naszej ery, bo takie były najstarsze, masoreckie tak zwane, cofnęły nas do roku 200 przed Chrystusem. Czyli było tylko 250 lat pomiędzy czasem zapisania mniej więcej oryginału, a tymi kopiami znalezionymi w Qumran. I teraz powstało pytanie, na ile teraz to odnalezisko z II wieku przed Chrystusem będzie spójne z tymi kopiami z IX wieku naszej ery? Prawie żadnych różnic. Tekst prawie zachowany w sposób nienaganny i doskonały. Pan Bóg troszczy się o swoje słowo w sposób niesamowity. Czyli jeśli chodzi o ilość i jakość manuskryptów Starego i Nowego Testamentu, nie ma nawet cienia wątpliwości ani miejsca na to, żeby wątpić w ich wiarygodność. Wszystkie inne starożytne pisma bardzo blado wypadają w tym teście bibliograficznym, jeśli chodzi o jakość i ilość kopii w porównaniu do pism Starego i Nowego Testamentu. No dobrze. Czyli na podstawie tych kopii, jakimi dysponujemy i na podstawie odkryć z Qumran z 1947 roku stwierdzamy, że jakość pism Starego Testamentu jest doskonała, przerasta w nieskończony sposób, nieporównywalny sposób jakość pism innych tych starożytnych wielkich pisarzy. To dotyczy Starego Testamentu. A jak wygląda jakość zapisu Nowego Testamentu? Mamy tysiące manuskryptów, około 14 tysięcy. I wiecie, ile różnic pomiędzy tymi 14 tysiącami manuskryptów? Ponad 150 tysięcy. Ła. 150 tysięcy różnic pomiędzy 14 tysiącami manuskryptów. No to nieciekawie brzmi dla wiernego czytelnika Biblii. Pomyślmy, włączmy ludzką logikę. Jak myślisz, księga, która ma 200-300 stron, jak podzielisz tą ilość błędów, 150 tysięcy na 14 tysięcy tych manuskryptów, to wiesz, ile wychodzi na jedną kopię, ile błędów? Mniej niż 11. Na książkę o grubości 250-300 stron. Znajdziesz dzisiaj książkę, która będzie zawierała tak małą ilość błędów, literówek, jakichś stylistycznych błędów, pewnych zamienionych słów. Znajdziesz? Czyli nagle te 150 tysięcy różnic w przełożeniu na 14 tysięcy manuskryptów wcale, przy grubości zapisu około 250-300 stron, wcale nie powala ta ilość błędów. Raczej jest, przemawia za bardzo rzetelnym zapisem tej księgi. Po wyeliminowaniu błędów słuchowych, wzrokowych. Wiecie, ja na przykład, wyobraźcie sobie, że jesteście skrybami. Ja jestem lektorem, wy jesteście skrybami. I każdy przed sobą ma zwój i zapisujecie to, co ja mówię, a czytam z jakiegoś bardzo starego tekstu. No i wy słuchając, czasami coś źle usłyszycie, tak? I napiszecie coś złego, tak? Za 150 lat ten tekst, który ty zrobiłeś, bo czegoś nie usłyszałeś, dotarł do innego takiego lektora, który znowu dyktował 50 innym skrybom ten tekst. I co się działo? Ten twój błąd po 100 latach jest powielony w 50 innych manuskryptach. Czyli bardzo łatwo jest zredukować i znaleźć ślady powstawania tych błędów wzrokowych, słuchowych i tego typu rzeczy. Także po wyeliminowaniu tych wszystkich błędów zostają 4 wersety w Nowym Testamencie, co do których możemy mieć wątpliwości, jak brzmiały w zapisie oryginalnym. Niezłe, co? Ponad 99,5% jest doskonała, jeśli chodzi o jakość zapisu, jeśli chodzi o pisma Nowego Testamentu. No dobrze. A ile czasu upłynęło od powstania oryginału do chwili powstania kopii, kopiami najstarszymi, jakimi dzisiaj dysponujemy? Czyli to dotyczy przedziału czasowego, takiego rozdziewu pomiędzy oryginałem a najstarszą kopią, jaka się zachowała. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o Stary Testament, to już wspomniałem, są takie tak zwane teksty masoreckie. One pochodzą dokładnie z 1895 roku naszej ery. Powiedzieliśmy, dlaczego jest ich niewiele i dlaczego są aż tak relatywnie młode. Bo te stare, zużyte, co z nimi robiono? Odprawiano pogrzeby, tak? Chowano te kopie, zagrzebywano. Burzliwa historia. Dlatego tak niewiele kopii i tak późnych się zachowało. Ale wiemy już, że ten tekst Starego Testamentu jest wzmocniony Septuagintą, greckim przekładem, II wiek przed Chrystusem. 250-300 lat od momentu napisania oryginału. Czyli ten rozdziew pomiędzy oryginałem a najstarszymi kopiami zaczyna być bardzo, bardzo niewielki. Odkrycie Qumran, teksty hebrajskie. 200 lat od momentu napisania oryginału. Może nam się to wydawać dużo. 200 lat. Tak długo nam to się wydaje, że to jest tak wieczność, dopóki nie mamy trochę do czynienia z innymi materiałami, takimi dla porównania, jeśli chodzi o te starożytne dzieła. Czyli to jest relatywnie bardzo krótki okres. Dlaczego tak twierdzę? Jeżeli weźmiesz pisma tych wielkich starożytnych, Arystotelesa, Platona i tych innych, to wiesz, jaka jest dziura w pismach Arystotelesa od momentu oryginału do najstarszej kopii, jaka się zachowała, jak ci się wydaje? 1400 lat. 1400 lat. Jeśli chodzi o Nowy Testament, potrafi zejść do około 100 lat. Są takie krótkie fragmenty niektórych papirusów, które schodzą do około 100 lat. Są tylko 100 lat młodsze od oryginału. Przy 1400 lat. W wypadku pism chociażby Arystotelesa. Czyli ten przedział czasowy w porównaniu do innych starożytnych dzieł jest minimalny. Naprawdę nie ma żadnych powodów, żeby być zawstydzonym z tego powodu, że wierzysz w rzetelność zapisu tej księgi. Bardzo wiele rzeczy, które jest jakby powielane w sensie przekazu negatywnego o tej księdze, jest robione przez ludzi, którzy konfablują i mówią nieprawdę. Nie odnosząc się do właściwych źródeł, do rzeczywistości. Gdyby bardzo często również ci ludzie, którzy negują Biblię, próbują zastosować inne kryteria oceny rzetelności zapisu tej księgi, niż stosują to do pism Platona, Tacyta czy innych. Gdyby przyjąć tak ostre kryteria, jak próbują przyjąć do Nowego Testamentu, to żaden inny tekst nie mógłby w ten sposób być uwiarygodniony. Gdy się użyje tych samych kryteriów, ta księga stoi jak Mount Everest nad Tatrami. W porównaniu do innych książek. Dużo wyżej. No dobrze. To był ten tekst bibliograficzny. Sprawdzaliśmy ilość manuskryptów, jakość manuskryptów, odległość, jaka dzieli moment spisania oryginału do najstarszej kopii, jakie się zachowały. Ale jest jeszcze, powiedziałem o dwóch innych testach, tekst wewnętrzny i zewnętrzny. O co chodzi w tym teście wewnętrznym? Tutaj pytamy, co ta Biblia mówi sama o sobie? Albo współautorzy tej księgi, co mówią na temat jej powstania? Powiesz, no to jest naiwne. Dlaczego pytać Biblię o to, co ona sama o sobie mówi, czy ludzi, którzy spisywali tę księgę, co oni mówią o tym zapisie, którego dokonali? To jest niezbywalne prawo każdego oskarżonego do obrony, tak? Jest takie prawo? W każdym normalnym, szanującym się sądzie. Pozwólmy temu oskarżonemu, czyli Pismu Świętemu, przemówić w swojej obronie. Cytuję niektórych ludzi, których Pan Bóg użył do spisywania tej księgi. Apostoł Jan tak napisał. A ten, który to widział, mówi o sobie, a ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a świadectwo jego jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To nie był człowiek, któremu coś opowiedziano o Jezusie. To jest jego przyjaciel. To jest ktoś, kto oglądał tę rzeczywistość, w jakiej żył Jezus. W pierwszym swoim liście ten apostoł Jan mówi tak. Co było na początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. To jest tego rodzaju przekaz z pierwszej ręki, naocznych świadków. Apostoł Piotr czyni to jeszcze jaśniejszym i mówi tak. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz, i słuchaj, jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Zapis z pierwszej ręki od naocznych świadków. Niezależne od siebie relacje naocznych świadków życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa jakie znajdujemy w Nowym Testamencie, były spisane przez ludzi, którzy byli świadkami tych wydarzeń, które się rozgrywały. To najczęściej spod ich piór albo spod piór ich najbliższych przyjaciół powstały te księgi, które nazywamy księgami Nowego Testamentu. Co więcej, za rzetelność tego zapisu byli gotowi oddać swoje życie. I większość z nich zginęła z tego powodu, że twierdzili, że jest prawdą to, co powiedzieli i to, co zapisali o Jezusie. Nie jest łatwo oddać życie, a myślę, że rzeczą bardzo trudną, nie wiem, czy w ogóle możliwą jest oddanie życia za kłamstwo, gdy jesteś jego świadomy. Ludzie oddawali życie za kłamstwo, ale bardzo często nie wiedzą, że są oszukani. Ale bardzo trudno jest oddać życie, gdy wiesz, że umierasz za kłamstwo, za to, że kłamiesz. I jedno słowo może cię obdarować życiem i wolnością. Najnowsze badania wskazują, że większość Nowego Testamentu była spisana pomiędzy 47 a 70 rokiem naszej ery. Nie 300-400 lat później, jak chce część ludzi, którzy, że tak powiem, kolokwialnie szczekają przeciwko Biblii. Te księgi powstały między 47 a 70 rokiem. Praktycznie do roku 90 niedawno się przyjmowało, że został spisany cały kanon Nowego Testamentu. Tak naprawdę, wedle tych najnowszych badań, do roku 70 uważa się i przyjmuje, że został już ukończony proces spisywania ksiąg Nowego Testamentu. Skoro tak, to żyło bardzo dużo naocznych świadków tych wydarzeń i mogli to zanegować. Mogli? Zanegowali? Nie mogli podważyć prawdy. Większość z tego, co do tej pory powiedziałem na temat prawdziwości i rzetelności zapisu biblijnego zostało oparte na Piśmie Świętym. No powiedz tak, no wywodzisz te wszystkie argumenty na zasadzie skryptów, manuskryptów, tekstów Nowego Testamentu, ich autorów, tego, co oni mówią. A czy są inne, pozabiblijne przekazy, które uwiarygodnią nam rzetelność tego zapisu i będą pokazywały, że Jezus, jakiego przedstawia ta księga, jest tym Jezusem, tak samo przedstawionym przez ludzi, którzy nie wierzyli w tę księgę? Czy są inne, pozabiblijne źródła, które uwiarygodniają zapis tej księgi, opis Jezusa, życia Jezusa i innych postaci, które są tu przedstawione? Żydowski historyk Józef Flawiusz tak napisał o Jezusie Chrystusie. W tym czasie żył mędrzec zwany Jezusem, prowadził się dobrze, znane były jego cnoty i wielu ludzi spośród Żydów i innych ludów stało się jego uczniami. Piłat skazał go na śmierć na krzyżu, a ci, którzy byli jego uczniami, nie porzucili tego uczniostwa. Twierdzili, że ukazał się w 3 dni po swym ukrzyżowaniu i że był żywy. Być może był Mesjaszem. Józef Flawiusz. On naprawdę nie był chrześcijaninem. Żył w okolicach 100 roku. Czyli 60 parę lat po wydarzeniach związanych z fizycznym życiem Jezusa. Nie ma czasu, żebym cytował fragmenty z Setoniusza, Pliniusza Młodszego, Lucjusza. Przytoczę jeszcze jeden fragment. Chrystus został stracony z rozkazu prokuratora Poncjusza za panowania Tyberiusza. Choć na jakiś czas powstrzymany, ten zgubny zabobon, chodzi o chrześcijaństwo, rozprzestrzenił się nawet w Rzymie. Czy wiemy, kto jest autorem tego? Tacyt. 110 rok. Największy rzymski historyk. Naprawdę nie możemy go podejrzewać o sympatię wobec chrześcijan. Przez lata były kolportowane na temat Pisma Świętego nieprawdziwe informacje. Między innymi o tym, co już wspomniałem, że Mojżesz nie mógł spisać swoich ksiąg, ponieważ znajomość pisma w ten czas była rzadkością, a treść ksiąg była zbyt mądra. Ale to, co powiedziałem, odkrycie Hammurabiego z roku 1700 przed naszą erą rozwiało te wątpliwości. I takie przykłady można mnożyć. Część naukowców i archeologów zaśmiewało się, gdy czytało w Starym Testamencie o takim państwie Hatti. Mówi, że nie istnieje. No i pewnego dnia musieli się przestać śmiać. istniało, dobrze się miało i są bardzo rzetelne zapisy, które potwierdzają pozabiblijne istnienie tego państwa i jego stolice i co się tam działo. Ewangelista Jan zapisał takie słowa. Dlaczego je przytaczam? Bo chodzi o to, powiesz tak, no w tym głównym zapisie Pisma Świętego dotyczącego Jezusa, no to może rzeczywiście, to jest bardzo takie szczegółowe i precyzyjne. Ale te inne informacje, o których mówi Biblia, jakieś miasta, wydarzenia, to może już nie jest takie precyzyjne. Bo wy chrześcijanie przyjmujecie to jako takie natchnione, nieumylne Słowo Boże. Nie, 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 tak bezkrytycznie nie można podejść do tego tekstu. Czy drobne szczegóły okazują się prawdziwymi? No tak, odnośnie Jezusa to może i tak, tam wszystko jest w miarę zgodnie. Ale te drobne szczegóły, jak to wygląda? Przytaczam ewangelistę Jana. Piłat zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk. Tę wzmiankę zawiera tylko jedna Ewangelia, Ewangelia według świętego Jana. I archeolodzy przekopali pół Jerozolimy i nie natrafili na taki fragment, który zgadzał się z tym opisem. Więc jaki wniosek? Biblia mówi nieprawdę. Ale czas pobieg ich, o ile mówię z pamięci, o ile znaczy pamięć mnie nie myli, w 1948 roku odkopano ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych kamiennego bruku. I nawet w takim szczególe zapis biblijny okazuje się być prawdziwy. Łukasz używa około 15 tytułów różnych zwierzchników rzymskich i za każdym razem dopasowuje właściwego faceta do właściwego tytułu. Dla przekazu to jest bez znaczenia większego. Ale skoro takie drobiazgi są prawdziwe, wiecie jak to potwierdza rzetelność zapisu tej księgi? Gdyby tutaj dokonano jakiegoś zabójstwa i mała dziewczynka, która miałaby 6 lat, twierdziłaby, że tego zabójstwa dokonał facet, taki był ubrany w prochowiec i brakowało mu w tym prochowcu jednego guzika i odkryto by taki prochowiec i takiego faceta bez tego jednego guzika. Wiecie, co to by znaczyło dla wiarygodności zeznań tej dziewczynki? Jeżeli takie drobiazgi są doskonale precyzyjne, w sposób niesamowity potwierdza to rzetelność zapisu tej księgi. A może ktoś zapyta, no a dlaczego akurat Biblia miała być lepsza i bardziej wiarygodna od Koranu czy świętych pism Hindusów? Dlaczego to wszystko o tej Biblii, dlaczego akurat ta księga? Jest wiele powodów, o których można tutaj mówić, które można przytoczyć jako argument. Ale użyjmy przykładu. Wyobraźcie sobie, że weźmiemy 10 osób spośród nas, którzy żyjemy w jednym mieście, w jednej kulturze, oglądamy mniej więcej te same filmy, chodzimy do tych samych kin, jemy podobną żywność, czytamy podobne książki, oglądamy podobne dzienniki. I teraz, te 10 osób miałoby napisać na kilka kontrowersyjnych tematów. Na przykład, co jest sensem ludzkiego życia, coś o wolności. Kilka takich kontrowersyjnych tematów. Te 10 osób ma napisać. Czy myślicie, jakbyśmy potem zebrali te wszystkie ich prace, to one byłyby identyczne? Byłyby spójne odnośnie takich kontrowersyjnych tematów? Wiesz, Biblia była spisywana nie przez ludzi z jednej grupy społecznej, z jednego kościółka, nie przez ludzi żyjących w jednym pokoleniu, siedzących w jednych ławkach. Ta księga była spisywana przez okres około 1500 lat na 3 kontynentach. Przez prawie 40 współautorów. Nie na 2, 3, 4 kontrowersyjne tematy, na setki kontrowersyjnych tematów w 3 językach. Byli wśród nich ludzie prości, jak i byli wśród nich królowie, pasterze, rybacy. I gdy to wszystko jest połączone, jest niesamowicie spójne. Jak to wytłumaczysz? Jak to wytłumaczyć? My byśmy, ta 10-osobowa ekipa mogłaby napisać podobne rzeczy, gdyby wcześniej się umówili, nie? Ale jak się mogli umówić ludzie żyjący na przestrzeni 1500 lat, mieszkający na 3 kontynentach, mówiący w 3 językach i w liczbie 40, w większości w ogóle nie mający o sobie bladego pojęcia? Immanuel Kant powiedział takie zdanie. egzystencja i istnienie Biblii jako księgi dla ludzi jest największym dobrem, jakiego kiedykolwiek dostąpiła ludzka rasa. Każda próba umniejszenia jej znaczenia jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Immanuel Kant. No i mamy teraz tych głupio mądrych, którzy próbują negować tą księgę. Na różne sposoby. W różnych gremiach. Nie zrobiliby błędu, gdyby posłuchali trochę dobrych filozofów. Możecie jeszcze słuchać? Tak? Biblia nie jest ani antykiem, nie jest też nowoczesna. Biblia jest wieczna. Jeżeli szukasz antyku, to nie jest antyk. Jeżeli szukasz rzeczy nowoczesnej, to nie jest rzecz nowoczesna. Ale jeżeli szukasz wiecznej księgi, to ją znalazłeś. Leży przed tobą. Chociaż Biblia jest stara, to prawda, którą zawiera i o której mówi, jest ciągle nowa. Ciągle aktualna. Dochodzimy tutaj do sprawy inspiracji Pisma Świętego. Ludzie w bardzo różny sposób próbują sobie wytłumaczyć, jak powstała ta księga. Mówią tak, ta księga jest zapisem tego, co ludzie wymyślili sobie na temat Boga albo tego, jak sobie go wyobrażali, jego prawa i po prostu to spisali. Tak część ludzi myśli o tej księdze. Ale wiecie, coś tutaj się nie zgadza, wiesz? Bo ta księga bardzo często mówi tak. Tak mówi Pan. I rzekł Pan. To bardzo kategoryczne stwierdzenia, które nie pozwalają nam odczytywać zapisu tej księgi w tej kategorii, że to były ludzkie zapisy tego, jak wyobrażali sobie, tego, co myśli, chce, planuje Pan Bóg. Ta księga setki razy zawiera ten zwrot. Tak mówi Pan lub przyszło do mnie słowo Pańskie. Mówią prorocy. Czyli nie możemy tej księgi traktować jako zlepek luźnych wypowiedzi i myśli mądrych, mniej mądrych ludzi na temat Pana Boga. Nie. Ona nie pozwala w ten sposób myśleć o sobie. Powiesz, no tak, ale przecież spisywali ją ostatecznie ludzie, nie Pan Bóg, tak? Użyjmy przykładu. Wyobraźcie sobie gabinet jakiegoś, no, dyrektora jakiejś wielkiej spółki. Chodzi sobie po tym gabinecie i dyktuje list, który jest spisywany przez sekretarkę. Mam pytanie. Kto jest autorem tego listu, który powstaje? Sekretarka? Czy pan prezes, który się przechadza po dużym pomieszczeniu swojego sekretariatu? W pewnym sensie, w sensie zapisu, sekretarka, tak? Ale czy ona jest autorem? No szef. I widzisz, w ten sam sposób Pan Bóg użył ludzi, obdarzając ich pewną zdolnością albo wykorzystując te zdolności, czy też nadrabiając braki tych ludzi, żeby dokonał zapisu swoich myśli, swojej woli. Tego, co chciał powiedzieć. Wiesz, co mówi Pismo samo o sobie? Apostoł Paweł mówi tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. To mówi apostoł o tej księdze. Inny argument na to, że Pan Bóg musi być autorem tej księgi. Nazwiemy to argumentem medycznym. Starożytny Egipt, tutaj Kamila będzie mnie weryfikowała, był znany z tego, między innymi z dobrej medycyny była taka odnaleziona księga, tak papirus Ebersa. On zawierał taką mądrość medyczną starożytnego Egiptu. On pochodził z 1552 roku przed Chrystusem. Ten papirus Ebersa, ten, który zajmował się tymi medycznymi poradami. I zawiera sporo naprawdę ciekawej wiedzy. Ale zawiera również takie stwierdzenia. Tu jest nadzieja dla niektórych panów. Słuchajcie, jeżeli ktoś traci włosy, to jest dla ciebie nadzieja. Posłuchaj rad tego papirusa Ebersa. Gdy włosy wypadają, jednym ze środków zapobiegawczych jest zastosowanie mieszaniny z sześciu tłuszczów, a mianowicie konia, hipopotama, krokodyla, kota, węża i koziorożca. Żeby wzmocnić włosy, należy je namaścić przy pomocy pokruszonego zęba osła zmieszanego z miodem. Taka porada medyczna. Odnośnie drzazg. By usunąć drzazgi, stosowano krew owadów pomieszaną z łajnem osłów. A ponieważ łajno, jak wiadomo, jest przepełnione bakteriami tężca, nic dziwnego, że zatrucie krwi zbierało bardzo wielkie żniwo w wypadku tych wszystkich, którzy wbili sobie drzazgę. Medykamenty ofiarowane w papirusie Ebersa zawierają inne oryginalne składniki, na przykład krew jaszczurki, zęby świni, rozkładające się mięso, cuchnący tłuszcz, wilgoć z uszu świń, tłuszcz białych gęsi, ośle kopyta, a nawet wydaliny antylop, psów, kotów i muchom też nie przepuszczono. Mądrość medyczna. Tak w pewnych sferach medycznych myślano. Oczywiście nie wszystko możemy w ten sposób, ma taką wartość. Są również rzeczy sensowne. Ale to zawierał, takie receptury, ten papirus. Powiesz tak, ale po co to w ogóle mówisz? W jaki sposób to ma potwierdzać wiarygodność, czy wyróżniać zapis, czy potwierdzać inspirację tej księgi? A potwierdza. Już odpowiadam. Mniej więcej około 100-150 do 200 lat później niż ten papirus Ebersa powstawał zapis ksiąg, które nazywamy księgami mojżeszowymi. Jest napisane, że Mojżesza wdrożono we wszelką mądrość Egipcjan. Być może Mojżesz korzystał z niektórych przepisów. Myślę, że nie z tych, które żeśmy zacytowali. Ale gdy wyprowadzał on naród izraelski z Egiptu, Bóg dał mu niezwykłą obietnicę. Słuchajcie, będziesz pilnie słuchał głosu Pana Boga swego, a co dobrego w oczach Jego czynić będziesz, nakłonisz uszu ku przestrzeganiu przykazań Jego, strzegąc wszystkich ustaw Jego, to żadnej niemocy, którą dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę na ciebie, bo ja jest Pan, który leczy, mówi Pan Bóg. I te przepisy Pana Boga dotyczące tej sfery medycznej nie tylko się różnią od zapisów Ebersa, ale w ogóle nie zawierają takich sprzecznych i totalnie negatywnych dla zdrowia ludzkiego zapisów, jakie zawiera ten papirus Ebersa. Czyli były całkowicie te zalecenia Pana Boga dane w księgach mojżeszowych wolne od takich złych, szkodzących zdrowiu ludzkiemu porad czy zaleceń. Był taki okres, że nasz kontynent był dziesiątkowany przez trąd. Straszliwa choroba zabijała miliony ludzkich istnień. Wiecie, w czym lekarze upatrywali problemu? Trąd powodowany jest jedzeniem gorących potraw, pieprzu, czosnku oraz mięsa zarażonego jakąś chorobą wieprz. Inni twierdzili, że chorobę wywołuje zła konstelacja planet. Możemy się domyśleć, jaką wartość miały receptury przepisywane przez tych lekarzy. A wiesz, co mówi Księga Mojżeszowa? W 13 rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej można znaleźć pierwszy wzór prawodawstwa sanitarnego. Za pomocą tych stwierdzeń wyciągniętych, zaczerpniętych z tej trzeciej Księgi Mojżeszowej opanowano w Europie czarną śmierć, czyli czarną ospę. W XIV wieku choroba ta wymordowała ponad 60 milionów istnień ludzkich. Prawie 1/4 ludności świata przestała istnieć. A wiecie, kiedy opanowano? Kiedy wczytano się dokładnie w przekaz, jaki Pan Bóg nam zostawił w swoich księgach mojżeszowych. Kościół w pewnym momencie sięgnął do tej księgi i te przepisy zastosowano dla umierającej Europy. Co Biblia mówiła? Człowiek przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty, samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. W przypadku kontaktu zdrowej osoby ze zwłokami albo z ciałem chorej osoby, jeszcze żyjącego człowieka, zarażonego chorobą, Biblia nakazywała kilkakrotne obmywanie rąk pod bieżącą wodą, I kazała robić przerwy, żeby jeszcze te ręce wystawiać na światło słoneczne. Po co? Żeby zabijało światło co takiego małego? Bakterie. I oczywiście Mojżesz nie miał tak dobrego wzroku, że już widział bakterie, ale Pan Bóg wiedział, że jest coś takiego jak bakterie. Dlatego kazał umywać dłonie pod bieżącą wodą kilkakrotnie, robić odstępy i wystawiać je na światło słońca. Wiecie, co kazał Pan Bóg robić z odzieniami ludzi chorymi na tego rodzaju choroby? Kazał palić bardzo często, albo bardzo był szczegółowy proces postępowania z tymi szatami w sensie ich mycia. Takie rzeczy dopiero żeśmy po XVIII wieku zaczęli stosować. Powstaje we mnie pytanie. Skąd one się pojawiły 3,5 tysiąca lat wcześniej? Mojżesz był taki kumaty? Niezły ziomek, co? Do końca XVIII wieku przepisy sanitarne były prymitywne w porównaniu z tym, co mówił na ten temat Mojżesz i księgi mojżeszowe. Jeśli chodzi o taką prostą rzecz, jak ludzkie odchody, które powodowały epidemię, tyfusa, cholery, dezynterii, nie było żadnego systemu, tak jak dzisiaj mamy, jeśli chodzi o odprowadzanie tych rzeczy. Biblia to załatwiła jednym zdaniem. Wiecie jakim? Będziecie mieli miejsce poza obozem, gdzie będziecie wychodzili za potrzebą przyrodzoną i będziesz miał rydlik, czyli łopatkę między rzeczami swoimi, a gdybyś chciał usiąść dla potrzeby, wykopisz nim dołek, obróciwszy się, zakopiesz plugastwo swoje. Kropka. Sprawa załatwiona. Wszelkich epidemii. Tysiące lat wcześniej. Jak można to wyjaśnić? No nie da się tego wyjaśnić tylko w jeden sposób, że ta księga powstała z Bożej inspiracji. Że Bóg jest jej autorem. Dacie mi jeszcze 6 minut? Dobrze. Mówimy o inspiracji tej księgi i między innymi ostatnio przywołaliśmy tak zwany argument medyczny. Ale pójdziemy do kolejnej rzeczy. Pójdziemy teraz do czegoś takiego, jak określamy to proroctwami. Spojrzymy przez chwilę na tę księgę przez proroctwa. Co to jest proroctwo? To nie jest wróżba. Proroctwo to nie jest jakaś tylko przepowiednia. Wyobraźcie sobie, że 25 lat temu stałbym w tym miejscu i mówiłbym, że te kraje byłego bloku wschodniego, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Polska, Czechy, NRD odzyskają wolność. Że w Czechom zabierze to 10 tygodni, a w Niemczech będzie to trwało 10 dni. Że mur berliński będzie rozwalony. W takich dokładnych szczegółach bym to opisał 25 lat temu. Co byście dzisiaj, jakbyście dzisiaj słuchali tego, co ja mówię odnośnie przyszłości? No poważnie, nie? Poważnie. W ten czas to już nie jest przepowiednia, to nie jest wróżba, ale to są bardzo konkretne, precyzyjne szczegóły. Jeżeli się wypełniają, to musi to pochodzić od kogoś, dla kogo nie istnieje czas. Kimś takim jest Pan Bóg. Spójrzmy na 8 proroctw, które zostały wypowiedziane o Jezusie około 700-500 lat przed tym, zanim fizycznie pojawił się na ziemi. Postawiono takie zadanie, zebrano 600 studentów w takich 13 grupach na 13 uniwersytetach matematycznych w Stanach Zjednoczonych i tej grupie 600 studentów dano takie zadanie, że mają obliczyć prawdopodobieństwo wypełnienia tych 8 proroctw przez jakiegoś człowieka. Jakie proroctwa? Pierwsze takie. Że Chrystus urodzi się w Betlejem, że poprzedzi jego przyjście anioł poprzednik, że król Jerozolimy wjedzie na ośle, żebięciu oślicy, że będzie zdradzony przez przyjaciół, że zostanie sprzedany za 30 kawałków srebra, że te srebrniki, 30 tych kawałków zostanie porzuconych w świątyni, użyte później przez garcarza na zakup pola, nie tyle przez garcarza, co przez ludzi, którzy od niego to odebrali, że Jezus będzie bity i umęczony, i mimo swojej niewinności nie otworzy ust we własnej obronie, że otoczy go gromada złośników, przebiją jego ręce i nogi. Ilu ludzi Spośród ilu ludzi żyjących na całym świecie jeden człowiek jest w stanie wypełnić to, te proroctwa, tych 8%. Jakie jest prawdopodobieństwo? Wiecie, co wychodzi? 10 do, jak 1 do 10 do 28 potęgi. To znaczy 1, 10 i 28 zer. No nieźle, nie? Jeszcze w ogóle taka liczba ludzi się nie pojawiła na Ziemi. I się długo, długo jeszcze nie pojawi. Może zmieńmy pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się tych proroctw 8 przez jakiegoś człowieka? Takiego z przypadku, jak w totolotku, nie? Jakie jest prawdopodobieństwo takiego przypadkowego spełnienia się tych 8 proroctw? Odpowiadam. Wynosi to jak 1, 10 do 17 potęgi, czyli 1, 10 i 17 zer. No, zera nic tam nie mówią. Użyjmy obrazu. Gdybym wziął kapelusz, wziął 10 monet, pomalował jedno na czerwono, rzucił je do tego kapelusza, tobie zawiązał oczy i dałbym ci, żebyś wybrał jedną z tych monet. Jaką masz szansę, prawdopodobieństwo, że wybierzesz tą pomalowaną na czerwono? Jaką? 1 do 10. Dobrze. Wracamy do 1 do 10 do 17 potęgi. Gdybyś wziął monety takiej wielkości 2 złotówki, to musiałbyś obszar naszego kraju pokryć na głębokość 50 centymetrów. Półmetrową warstwą musiałbyś zasypać terytorium Polski. Ja wziąłbym jedną monetę, pomalował ją na kolor czerwony, wsiadłem do helikoptera, już latałem jako pasażer, chociaż też miałem stary, i poleciałbym sobie, krążył, upuściłbym gdzieś tą jedną pomalowaną monetę dwuzłotową na kolor czerwony, potem byśmy użyli stado, nie wiem, 500 spychaczy, które by przez 2 miesiące mieszały tymi monetami. A potem ciebie wyposażylibyśmy w plecaczek, w sapereczkę, w nakrycie głowy, bo byś się zmęczył, jakbyś szukał, opaskę na oczy, mógłbyś chodzić gdzie chcesz, jak długo chcesz, mógłbyś kopać ile tylko chcesz, ale wolno byłoby ci sięgnąć tylko po jedną monetę, jeden raz. I tą, którą byś podjął, to miała być ta jedna, jedyna, pomalowana na czerwono. Z półmetrowej warstwy monet którymi została zasypana Polska. To jest to prawdopodobieństwo. Przypadkowego spełnienia przez jakiegoś człowieka 8 proroctw spośród wszystkich ludzi, jakich do tej pory żyli na ziemi. A wiesz, ile jest proroctw w Biblii dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa? Nie 8, prawie 200. Zakończę zdaniem z Pascala. Największym z dowodów Chrystusa są proroctwa. Oto też Bóg najsilniej się troszczył. Bóg zsyłał proroctwa przez 1600 lat, a 400 lat później rozproszył te proroctwa wraz z Żydami, którzy je nieśli po wszystkich miejscach świata. Oto jakie było przygotowanie do narodzin Chrystusa. Ponieważ w Ewangelię Jego miał uwierzyć cały świat, trzeba było, aby istniały nie tylko proroctwa stanowiące Jego rękojmię, ale aby te proroctwa rozeszły się po całym świecie, tak aby cały świat mógł go przyjąć. Błażej Pascal. Nie wiem, jak od dzisiaj będziesz brał tą księgę. Ale chcę ci powiedzieć, że jedno zdanie z tej księgi jest bardziej warte niż całe tomy, tysiące woluminów, które stoją w bibliotekach. Jedno zdanie, które wypowiedział Bóg, może stać naprzeciwko milionom słów, które wypowiedzą ludzie. A dokładnie będzie się działo tak, jak chce tego Pan, tej księgi i tego słowa. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak żyć, jeżeli chcesz wiedzieć, co niesie przyszłość, do czego to wszystko biegnie, to jest jedyne wiarygodne źródło. Powstańmy i podziękujmy za tę księgę.